wersji tej doktryny, tak? Przed Bogiem ty będziesz odpowiedzialny za to, co wierzysz na temat Biblii, na przykład. Dzisiaj mówimy o Biblii. To nie tak jak w dużych kościołach, że ludzie myślą, że będą się mogli zasłonić. A to mój kościół tak nauczał. Nie. Ty jesteś osobiście odpowiedzialny za to, w co wierzysz i przed Bogiem będziesz ty osobiście odpowiedzialny za to, w co wierzysz. Nieważne, w cudzysłowie, w co twój kościół wierzy. Jak staniesz przed Bogiem, to on nie będzie ciebie się pytał, w co biblijny kościół baptystyczny wierzy. Tylko w co ty wierzyłeś odnośnie mojego słowa. Tak? Także to jest pierwsza rzecz, że pamiętaj, to jest twój osobisty wybór. I ty będziesz odpowiedzialny za każdą doktrynę. Druga rzecz, my mamy jako Kościół pewne doktryny, ponieważ to wynika z konieczności zachowania pewnego porządku. Każdy Kościół powinien mieć jakieś doktryny, których się trzyma, żeby to było jasne. Ale tak naprawdę ostatecznym celem to jest budowanie twojej relacji z Bogiem. Tak? Czyli celem doktryny nie jest porządek w Kościele. Ona jest, Kościół ją ma, to jest dobra rzecz, ale tak naprawdę w tym wszystkim chodzi o to, żebyś ty miał uporządkowaną relację z Bogiem. Czyli jeżeli chodzi o doktrynę na przykład Biblii, Pisma Świętego, o której dzisiaj mówimy, tak, my mamy jako Kościół pewne przekonania, przyjmujemy pewną doktrynę na ten temat. Ale tak naprawdę to ma służyć temu, żebyś ty wzrastał w poznaniu Boga. Więc to jest znowu kolejny element, to jest osobista rzecz, tak jak i w pierwszym punkcie. Kolejna rzecz, Kościół nie kontroluje twojego serca lub sumienia. Tak? Tak naprawdę, będąc nawet w Kościele, to możesz sobie wierzyć w co chcesz. Nie jest zadaniem Kościoła rozliczać ciebie z twoich osobistych przekonań. Nigdy nie było. Głównie dlatego, że my jako ludzie nie mamy narzędzi, żeby skontrolować to, w co ty osobiście wierzysz. Tak? Możesz tu być w tym Kościele i tak naprawdę możesz w ogóle nie wierzyć w Boga. I my nie mamy możliwości, żeby ci to udowodnić. To jest twoja sprawa między tobą a Bogiem, tak naprawdę. Kościół nie jest powołany do tego, żeby kontrolować osobiste przekonania ludzi. Twoje sumienie, twoja sprawa przed Bogiem. Natomiast ostatni punkt takiego wstępu. Kościół ma kontrolować to, co jest w nim mówione. Czyli możesz sobie nie wierzyć w Boga i być w naszym Kościele, ale jeżeli nasz Kościół wierzy w Boga, to nie wolno ci chodzić między ludźmi i mówić, że Boga nie ma. Jasne? To jest ważna różnica. My nie kontrolujemy twojego sumienia, ale Kościół, jeżeli przyjmuje pewne doktryny, przyjmuje pewne wierzenia, to jego zadaniem jest kontrolować, co się w tym Kościele mówi. Tak? To nie znaczy, że nie możemy rozważać różnych opcji, dyskutować i tak dalej. Natomiast jeżeli jesteś w jakimkolwiek Kościele, nie jest właściwą rzeczą głosić doktryny, które są sprzeczne z tym Kościołem. Głosić, tak? Także to takie parę słów wstępu odnośnie tego, żebyście pamiętali, że my mówimy o doktrynach, mówimy o rzeczach, które są przyjęte w Kościele, natomiast to jest osobista rzecz między tobą a Bogiem. To jest kwestia porządku w Kościele, to jest kwestia czegoś, czego Kościół chce się trzymać, żeby zachować pewien porządek. Natomiast twoje sumienie, to w co ty naprawdę wierzysz, to jest twoja relacja między tobą a Bogiem. Twoja sprawa przed Bogiem. Więc tak, Biblia, tak? Co to jest Biblia, każdy wie. Doktryna o Biblii, czasami się nazywa bibliologia, chociaż to jest takie pojęcie wśród wierzących, to znaczy inne, wśród niewierzących bibliologia znaczy coś w ogóle innego. Także nie zawsze bibliologia oznacza po prostu doktrynę o Biblii. Natomiast często się używa tej nazwy, bibliologia. Zacząłem od niej, bo tak naprawdę to jest podstawa wszystkich innych doktryn. Tak uważamy, że nasze wszystkie doktryny są oparte na Biblii. Więc to, w co wierzymy odnośnie Biblii, ma fundamentalne znaczenie. Zresztą nie tylko dla nas, ale też dla wszystkich kościołów. na przykład w Kościele katolickim, to jak oni podchodzą do Biblii, definiuje całą strukturę potem tak naprawdę doktrynalną Kościoła katolickiego. To jak my podchodzimy do Biblii, definiuje całą strukturę doktrynalną naszego Kościoła. Więc najpierw musimy ustalić, co wierzymy, że czym wierzymy, że Biblia jest, tak? W co wierzymy odnośnie Biblii? Bo wszystkie kolejne doktryny będziemy opierać na Biblii, na wersetach z Biblii. Więc musimy przyjąć pewien fundament. To jest fundamentalna doktryna. Co mówi nasz statut, czy tam aneks do naszego statutu? No więc aneks do naszego statutu mówi tak, że wierzymy w werbalne natchnienie przez Ducha Świętego, nieomylność, jedyny autorytet Biblii składającej się z 39 ksiąg kanonicznych Starego Testamentu, 27 ksiąg kanonicznych Nowego Testamentu, we wszelkich sprawach wiary i życia chrześcijańskiego. Po kolei teraz chciałbym, żebyśmy to trochę rozszyfrowali, tak? Bo są rzeczy, które mogą być jasne, są rzeczy, które mogą być niejasne. Więc jedziemy po kolei. Werbalne natchnienie przez Ducha Świętego. Mówiąc takim językiem prostym, oznacza to, że każde słowo, które mamy w Biblii, jest tam dokładnie dlatego, że Bóg chce, żeby się tam znalazło. Funkcjonują różne pojęcia odnośnie natchnienia Biblii. Generalnie pojęcie natchnienia, myślę, że nie ma sensu tutaj się nad tym rozwodzić, tak? Natchnienie, idea natchnienia jest taka, że Bóg, Boży autorytet, Boża moc stoi za Pismem Świętym. On jest ostatecznie autorem Pisma Świętego. Pismo Święte samo w sobie zawiera Boży pierwiastek. Na tym polega natchnienie, że nie Jan jest autorem ostatecznym Ewangelii Jana czy objawienia Jana, ale Bóg, który Janowi dał rzeczy, które on miał zapisać. Natomiast jakie to jest natchnienie, to tutaj mamy już różne pojęcia. Jednym z takich popularnych, tutaj podam tylko dlatego, żeby wiedzieć, na czym polega różnica, jednym z takich popularnych podejść jest, że natchnione w Biblii są tylko myśli, a nie słowa, tak? Czyli Bóg dał Janowi na przykład jakąś myśl, natomiast już nie kontrolował dokładnie słów, jakich Jan użył, żeby tą myśl przekazać. Niektórzy ludzie mają takie pojęcie. My uważamy, taka jest nasza oficjalna doktryna, że natchnienie było werbalne, czyli każde słowo, które się znalazło w Biblii, jest tam dlatego, że Bóg chciał. Bóg nie dał tylko myśli Janowi. Bóg kontrolował każde słowo, którego Jan użył i które Jan zapisał w swoich księgach. Tak? Zaraz trochę więcej to wyjaśnimy. Co do tego werbalnego, mówimy, uważamy, że to natchnienie dotyczy tekstów oryginalnych, ok? Pierwsze ważne zastrzeżenie, czyli natchnione każde słowo, które się znalazło pod natchnieniem Bożym było, które Jan zapisał, no bo my mamy na przykład tłumaczenie na polski, tak? Tutaj mogą być słowa, które są różne, mamy różne tłumaczenia Biblii. W jednym coś jest tak wyrażone, w drugim jest inaczej wyrażone. Kwestia natchnienia werbalnego fundamentalnie sprowadza się do tekstów oryginalnych. Czyli mówimy o natchnieniu w tekstach oryginalnych. Tak? Po drugie, to oznacza, że cała Biblia jest Bożym Słowem. Że każde słowo w tej Biblii zawarte jest Bożym Słowem. Że to nie jest tak, że tylko myśli, tak? Każdy szczegół, każda Biblia, cała Biblia co do szczegółu jest Bożym Słowem. Po trzecie, to nie oznacza, że Biblia była dyktowana, bo też jest i takie podejście niektórych do natchnienia. To znaczy, że Jan po prostu służył za taką maszynę do pisania, tak? Czyli Pan Bóg po prostu posadził Jana i mówił pisz. I Jan, nie wiedząc co robi, praktycznie po prostu pisał to, co słyszał, słowo w słowo. Nie. Widzimy w Biblii wyraźnie, że Bóg używał osobowości tych autorów, używał stylu, w jakim oni pracują, używał okoliczności, w jakich oni przebywali. Bóg używał tych wszystkich rzeczy, które osobiście dotyczyły autora każdej księgi. Ale w procesie powstawania pisma przez Ducha Świętego kontrolował każde słowo, które ten autor tam umieścił. Jak to dokładnie działało? Oczywiście no my nie wiemy, tak? Nie mamy pojęcia. Musielibyśmy może porozmawiać z jakimś z tych autorów. Kiedyś to będzie możliwe, na razie nie jest. Możliwe, że oni też do końca nie wiedzieli, jak to działało, tak? Bo z jednej strony Jan pisał takim językiem, jaki znał, tak? Jan pisał takim stylem, jaki znał. Jan pisał o tych rzeczach, które uważał, że powinien napisać. Tak samo Łukasz i każdy inny. Więc każdy z nich jakby pisał, używając swojej osobowości, ale z drugiej strony cały ten proces był tak kontrolowany przez Boga, przez Ducha Świętego, że nie znalazło się w piśmie żadne słowo, które byłoby pochodzenia tylko Jana. Tak? Bóg pilnował, żeby każde z tych słów było tam umieszczone. Czyli takie jest podejście nasze. No i wiersze, które tutaj są, nie będziemy czytać tych wierszy teraz, tak jak mówię, ja wam je przekażę. Więcej wierszy będziemy czytać przy tych innych doktrynach, tam gdzie będziemy pokazywać dokładnie fundament w Biblii. Tutaj wiersze są dość znane, tak? 2 Tymoteusza 3,16, no to mamy ten znany wiersz, że całe pismo przez Boga jest natchnione, tak? Pożyteczne i tak dalej. 2 Piotra 1,19, tam też jest znany fragment, mówi o tym, że proroctwo nie przyszło z woli człowieka, ale wypowiadali je ludzie natchnieni Duchem Świętym, tak? I tak dalej, i tak dalej. Ciekawy jest fragment z Mateusza 5,18, tam gdzie Pan Jezus mówi, że ani jedna jota, ani jedna kreska, tak, z zakonu nie przeminie. To pokazuje właśnie tą szczegółowość, tak, że to nie jest tak, że Bóg powiedział Mojżeszu, napisz coś tam o historii Izraela i Mojżesz coś napisał. Nie, każda jota, każda kreska, tak, to się odnosi do tych najmniejszych elementów hebrajskich liter. Nic nie przeminie. Innymi słowy, każdy szczegół, który ja chciałem, żeby się tam znalazł, tam jest i ma znaczenie. Czyli pierwsza rzecz, werbalne natchnienie Pisma Świętego. Każde słowo, które jest w Piśmie Świętym, w językach, w tekstach oryginalnych, trochę o tym sobie później powiemy jeszcze, było natchnione, jest natchnione i będzie natchnione zawsze. Tak? Dobra, kolejna rzecz. Wierzymy w nieomylność Biblii. To słowo raczej jest w miarę dość oczywiste. Chodzi o to, że w żadnej kwestii, która jest poruszona w Biblii, nie ma błędu. Tak? Wszystko, co mówi Biblia, jest bez jakiegokolwiek błędu. No po pierwsze, to jest konsekwencja werbalnego natchnienia. Jeżeli Bóg dopilnował, żeby każde słowo, które jest w Biblii, było jego pochodzenia, no to nie może być błędu. I to zresztą bardzo ładnie się łączy. Bóg po prostu w ten sposób, nie pozwalając, w cudzysłowie, autorom używać swojej inwencji, jeśli chodzi o słowa, dopilnował, że jest nieomylność. Jeżeli byśmy przyjęli, że Bóg dał tylko myśli, a autorzy sami te myśli ubierali już w słowa bez Bożej kontroli, no to wtedy niestety trudno byłoby zakładać nieomylność pisma. Tak? No bo ja wyrażę tą samą myśl tak, Krzysiek wyrazi inaczej, Ewa wyrazi jeszcze inaczej, Kasia jeszcze inaczej i każdy z nas jakiś błąd może popełnić. Ale jeżeli Bóg dopilnował każdego słowa, to tam nie ma po prostu miejsca na błąd. Ok? Po drugie, znowu ta zasada dotyczy tekstów oryginalnych, nie tłumaczeń. Trochę o tych tłumaczeniach tam później jeszcze raz powiemy, natomiast my mamy tłumaczenia, ja mogę wziąć to tłumaczenie, którego używam i pokazać błędy, tak? Które wiemy dzisiaj, że są błędami w tym tłumaczeniu. Ludzie, którzy tworzyli to tłumaczenie te kilkadziesiąt lat temu, mogli nie być świadomi tych błędów. My dzisiaj jesteśmy, ponieważ odkrywamy kolejne teksty źródłowe, kolejne manuskrypty, które nam czasami pokazują. że są jakieś błędy w tłumaczeniach. Natomiast w tekstach oryginalnych błędów nie ma. Nie było, no i nie będzie, tak? Skoro nie ma, nie było, to i nie będzie. I trzecia ważna rzecz, która wypływa z tego założenia, to to, że problemy, które napotykamy w Biblii, bo napotykamy problemy w Biblii, tak? Napotykamy miejsca, które nam się nie spinają po prostu. To jest czasami tak napisane, to jest tak napisane. Są takie rzeczy. One nie dotyczą oczywiście podstawowych doktryn, ale są miejsca, gdzie po prostu, no, nie wiem, no, tu kazanie na górze, Pan Jezus usiadł w dolinie, tu usiadł na wzgórzu, to gdzie on w końcu usiadł, tak? Są takie miejsca, ale jeżeli zakładamy nieomylność Biblii, to te problemy to są nasze problemy, okej? To znaczy, że my czegoś nie wiemy, my czegoś nie rozumiemy, my nie mamy pełnej informacji na temat danej sytuacji, my może mogliśmy źle odebrać oryginalny tekst w tym miejscu, ale to są nasze problemy. To nie są problemy Biblii. Rozumiecie, na czym polega różnica, tak? Jeżeli otwieram Biblię, znajduję fragment, który jest dla mnie niezrozumiały i wydaje mi się, że jest jakaś sprzeczność, to jest mój problem. Jeśli wierzę w werbalne natchnienie Biblii, w jej nieomylność, to jest mój problem. Może kiedyś Bóg mi pokaże, a może nie. Może dopiero w niebie się dowiem, jaki był ten mój problem, ale to ja czegoś nie rozumiem. To ja nie mam jakiejś informacji. Biblia jest nieomylna, tak? No i mamy wiersze, tutaj może otworzę przynajmniej te z psalmów. No, ze 119 to może nie, to wiemy, że to jest psalm, który dużo mówi o Biblii. Ciekawe, że bardzo dużo wierszy odnośnie nieomylności Biblii jest w psalmach. To jest takie ciekawe, ale tam jest bardzo dużo takiego wysławiania Bożego Słowa. I mamy dużo takich wierszy, które mówią o tym, że Boże Słowo jest nieomylne. Na przykład 12:7. Słowa Pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedmiokroć oczyszczonym. Tak? Czyli coś, co jest po prostu tak przerafinowane, można powiedzieć, przez Boga, że nie ma tam żadnego zanieczyszczenia. Przypowieści Salomona, 30 rozdział, 5 wiersz, też dość znany fragment. Każde słowo Pana jest prawdziwe. Tak? Każde słowo Pana jest prawdziwe. Czyli jeżeli coś pochodzi od Boga, to to jest prawda. Tam nie ma błędu. Jeżeli każde słowo Biblii zostało tak pomyślane, że tu ma być, to tam nie może być błędu. No i Ewangelia Jana, 10 rozdział, 35 wiersz. To jest w ogóle takie, oczywiście ktoś, kto bardzo logicznie podchodzi do całej sprawy bez elementu wiary, to no, tutaj dostrzeże ewidentną sprzeczność logiczną, tak? Bo jak można na podstawie Pisma udowadniać rzeczy odnośnie Pisma, tak? To jest takie trochę logiczna pętla. Więc tak jak mówię, ludzie, którzy w ogóle nie wierzą w Biblię, tak jakby, no dla nich to jest żaden autorytet, że to my pokazujemy teraz sobie, tak? Ktoś, kto mówi, że ja nie wierzę, że to jest Boże Słowo, to dla niego przeczytanie z tego czegoś, co mówi, że to jest Boże Słowo, to jest żadne świadectwo. Rozumiecie? Dla ludzi niewierzących to jest logiczna pętla, która tak naprawdę do niczego nic nie udowadnia. Dlatego musi być ten element wiary. Dlatego to są doktryny, w które my wierzymy, tak? My przyjmujemy je wiarą, dlatego że wiarą przyjmujemy to, co mówi Biblia. Ewangelia Jana 10:35. Jeśli nazwał bogami tych, Pan Jezus tu mówi, których doszło Słowo Boże, a Pismo nie może być naruszone. Tak? Tutaj my mamy to w nawiasie wzięte, nie wiem dlaczego. Tu taka wskazówka chyba, że to jest takie wtrącenie, ale to jest normalnie część wypowiedzi Pana Jezusa. Pismo nie może być naruszone. Innymi słowy, co jest napisane, to jest napisane. Tak? Ono jest nie podlega wstrząsowi. Czyli mamy werbalne natchnienie, mamy nieomylność. Kolejna rzecz, o której mówi nasz statut, to jest jedyny autorytet Biblii. Okay? I tu mamy dwa elementy jakby w tym stwierdzeniu. Po pierwsze, że to jest jedyna księga, jedyne źródło objawienia na temat Boga. Nie ma innego źródła, jakby powiedzieć, szczegółowego objawienia na temat Boga. Wiemy, Biblia nam o tym mówi, że są inne źródła, z których możemy czerpać pewną ogólną wiedzę na temat Boga. Czasami w teologii to się nazywa objawienie ogólne. Na przykład stworzenie. Prawda? Biblia mówi, że patrząc na stworzenie, możemy się wiele nauczyć o Bogu. Ale to jest tak zwane objawienie ogólne, czyli tak jakby daje nam bardzo ogólne informacje o Bogu. Że jest potężnym Bogiem na pewno, że jest mądrym Bogiem, tak, skoro to wymyślił, że może kontroluje to wszystko, chociaż to już nie jest takie pewne, patrząc na stworzenie, ale to są takie jakby ogólne świadectwo, że jest jakaś moc, jest jakiś Bóg, jakaś siła, która to wszystko stworzyła. Natomiast to nie jest żadne objawienie, które może dać nam konkretne informacje. Jeżeli chodzi o konkretne informacje odnośnie Boga, to jest tylko Biblia. Tak? Jest jedyne źródło naszej wiedzy na temat Boga. I po drugie, drugi element, w tym jedyny autorytet Biblii, to to, że nie ma nic, co by, a zresztą, o, może tak, nie ma nic, co by przeważyło nad zdaniem Biblii. Tak? Zdanie Biblii zawsze przeważa. Każda opinia, każda filozofia, każdy pogląd, każde zdanie, wszystko, co ktokolwiek mógłby wyrazić, zawsze jest podległe autorytetowi Biblii. Nikt i nic nie ma autorytetu ponad słowami Pisma Świętego. Jeżeli jest to jedyne źródło, które mówi o Bogu, to ono ma zawsze najwyższy priorytet. Tak? Zawsze jest to coś, co najpierw powinniśmy uwzględniać. Jeżeli wierzymy, że każde słowo tam jest natchnione, że jego źródłem jest Bóg i że nie ma tam błędu. To i wiersze w Księdze Izajasza od tam 40, parę rozdziałów w tych okolicach. Warto sobie przeczytać, my nieraz używamy tych rozdziałów. Tam Bóg porównuje siebie z obcymi bogami, z bożkami, z różnymi bałwanami. I tam w kilku miejscach, między innymi w tych, co ja tutaj wam wypisałem, jest takie Boże stwierdzenie. Z kim mnie porównacie? Tak? Czy jest ktoś równy mi? Komu mnie przeciwstawicie? Bóg parę razy zadaje takie pytanie retoryczne. Tak? Sam odpowiada na to pytanie. Ale o co chodzi? Że Bóg mówi, nie ma nikogo takiego jak ja. Nie ma słów takich jak moje słowa. Nie ma działań takich jak moje słowa. Zresztą to jest dość ciekawe w języku hebrajskim, że tam słowo, słowa i działania i czyny to jest to samo słowo tak naprawdę. Może inaczej. Jest jedno słowo najczęściej używane w Biblii, w Starym Testamencie, które jest u nas tłumaczone jako słowa, jako czyny, jako działania, jako zamiary i tak dalej. I odnośnie Boga to bardzo fajnie działa, tak? Bo dla Boga słowa to tak jak czyny. Tak? Bóg jak coś powie, to tak jest. Widzimy to od stworzenia. Tak? Bóg powiedział i się stało. Po prostu. Bóg ma taką moc. Więc nic, nie ma nic ponad Bogiem. Oczywiście Dzieje Apostolskie 4:19 też jest znany fragment, tam gdzie apostołowie powiedzieli, że kogo mamy słuchać bardziej. Tak? Sami osądźcie. Kiedy zakazano im mówić na temat Jezusa Chrystusa, powiedzieli, słuchajcie, jeżeli Bóg nam mówi, że my mamy to i to powiedzieć, to Bóg tak mówi, koniec, tak? Jego słowo ma priorytet. Czy byłoby logiczne, żebyśmy słuchali ludzi zamiast słuchać Boga? Oczywiście, że nie. Tutaj Jana mam otworzone, więc możemy ten fragment z Jana, jak ktoś chce, bo to może być mniej znany. Chociaż też kiedyś żeśmy o tym mówili, Pan Jezus mówił rzeczy, które były kontrowersyjne i w pewnym momencie wielu ludzi odeszło od Pana Jezusa. I Pan Jezus zwraca się tutaj w tym fragmencie do uczniów, rzekł do 12, czy i wy chcecie odejść? A Szymon Piotr mu odpowiedział, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Bardzo fajny fragment, mi się on bardzo podoba. Fantastycznie oddana myśl. Nie wiemy, czy uczniowie zdawali sobie w pełni sprawę z tego, Szymon Piotr, co mówi. On sobie często nie zdawał sprawy do końca z tego, co mówił na tym etapie jeszcze swojego życia, ale wyraża fantastyczną myśl, tak? Do kogo pójdziemy? Jeśli Biblia nie jest autorytetem, to co jest? Tak? To co jest? zdajesz się na ludzką filozofię, na ludzkie słowa, na ludzkie doktryny, na ludzkie pomysły. A jeżeli wierzysz, że Biblia jest natchnionym Bożym Słowem, no to, tak jak Izajasz mówi, to z czym ją porównasz? Więc nie mamy żadnego uzasadnienia, jeżeli wierzymy w nieomylność, w natchnienie, w jedyny autorytet Pisma Świętego. Inaczej, jeżeli wierzymy w natchnienie i w nieomylność Pisma Świętego, to nie mamy żadnego uzasadnienia, żeby ta Biblia nie była dla nas jedynym autorytetem. Po prostu musi być jedynym autorytetem. I tyle. Dobra, jedziemy dalej. To, co mamy tam w naszym aneksie do statutu, nieźle, składającej się z 39 ksiąg kanonicznych Starego Testamentu i 27 ksiąg kanonicznych Nowego Testamentu. Podstawowa idea tego jest taka, że to, co mamy w Biblii, te księgi, które uznajemy za kanoniczne, w ilości łącznej, tak, 66, to jest cała Biblia, koniec, kropka. Tak? Proces Biblii jako Bożego szczegółowego objawienia został zakończony. Innymi słowy, nikt nie może dzisiaj przyjść i stanąć i powiedzieć, ja też napisałem Biblię pod Bożym natchnieniem, księgę pod Bożym natchnieniem. I to, co ja napisałem, Duch Święty mi kontrolował mnie i każde słowo tutaj jest tak samo natchnione jak Biblia. Byśmy powiedzieli nie, ponieważ my wierzymy, że natchnione są te księgi, które mamy. Dziękujemy bardzo, ale do widzenia. Nie ma już innych ksiąg natchnionych poza to. No, po pierwsze, księgi kanoniczne to oznacza księgi należące do kanonu. Tak? Kwestia kanonu, znowu tam na końcu coś powiem o tym, to zaraz mam nadzieję, że do tego się cofniemy, ale to takie wyjaśnienie tych słów, że księgi kanoniczne to znaczy należące do kanonu, do pewnego wzorca, do pewnej podstawy. I po drugie, że za kanoniczne księgi, no to jest trochę masło maślane, ale jeszcze raz to napisałem, przyjmujemy zawarte my w księdze, w Biblii Hebrajskiej, czyli to jest te 39 ksiąg Starego Testamentu. Oczywiście wiemy, że są kościoły, które dokładają coś do ksiąg Starego Testamentu, tak? Też za chwilę coś o tym powiem, ale to nawet te kościoły nie uznają tych ksiąg za kanoniczne na równi z tymi księgami. Więc co do takiej fundamentalnej, powiedziałbym, kanoniczności, to tutaj się generalnie zgadzamy. Także to są te księgi, które były zawarte w Biblii Hebrajskiej. Tak? Żydzi te księgi uznawali, dla nich to było Pismo Święte i dla nas też, tak jakby przejęliśmy to, dla nas też to jest Pismo Święte Starego Testamentu. No i Nowy Testament, te 27 ksiąg, które się zostały rozpoznane w tym procesie formowania kanonu Nowego Testamentu. To jest też osobny temat, ale coś tam może wspomnę. Natomiast takie założenie czynimy, tak? Tak przyjmujemy doktrynalnie w naszym kościele, że to jest kanon. I to nie wynika z tego, że jak ten kościół powstawał tam 20 parę lat temu, to żeśmy usiedli i sobie wybrali te księgi, które nam się podobają i zrobili to kanonem biblijnego kościoła baptystycznego. Tylko ten kanon wypływa z już wielowiekowej, w cudzysłowie, tradycji kościoła, tak? I my podpisujemy się pod tym, przyjmujemy to, te księgi jako kanoniczne. Dwa fragmenty tutaj wam wypisałem. W Ewangelii Łukasza, 24 rozdział, to jest to miejsce, gdzie Pan Jezus spotkał się z uczniami do Emaus idącymi tam. I Pan Jezus w kilku miejscach mówi o pismach, o prawie, pismach i prorokach. Tak? Prawo, pismo, proroki, albo prorocy. Prawo, pismo, prawa, prawo, psalmy, prorocy. To zawierało, dlaczego te wiersze są ważne? Bo ponieważ te trzy stwierdzenia zawierały cały właśnie hebrajski kanon Starego Testamentu. Prawo to był pięcioksiąg Mojżesza, prorocy to pisma prorockie, czyli ci główni prorocy, w cudzysłowie wielcy, i ci mali, w cudzysłowie, a pisma to były te pozostałe księgi, tak? Czyli księgi poetyckie, księgi mądrości, psalmy. I w tych trzech słowach był zawarty, Żydzi tak nazywali, cały kanon Starego Testamentu. Prawo, pisma i prorocy. I Pan Jezus kilkakrotnie używał takiego stwierdzenia, tak jakby potwierdzając, tak, że tam jest zawarta informacja od Boga, że On podpisuje się pod tym kanonem. No i objawienie Jana, 22 rozdział, znany wiersz, tam gdzie pod koniec Jan pisze z Bożego natchnienia, że kto coś doda do tych ksiąg, to niech się lepiej zastanowi, zanim doda, tak? I kto coś ujmie, to też się lepiej niech zastanowi, zanim ujmie. Historycznie wiemy, że ta księga była napisana jako ostatnia z ksiąg nowotestamentowych, więc to jest takie bardzo dobre podsumowanie. Na sam koniec Bożego objawienia mamy wyraźnie powiedziane, że to, co zostało, to jest przekazane, to jest Boże Słowo. Lepiej nic od tego, z tego nie odejmować, lepiej nic do tego nie dodawać. Tak? Także mamy to. No i ostatnie stwierdzenie tutaj w tej serii. We wszelkich sprawach wiary i życia chrześcijańskiego. Biblia w tych rzeczach, o których mówi, jest absolutnie wystarczająca. Okay? Czyli Bóg tak zaprojektował informację, którą zawarł w swoich księgach, że jeśli chodzi o sprawy wiary, jeśli chodzi o twoją relację z Nim, tam jest wszystko. Innymi słowy, jeżeli masz kwestię dotyczącą wiary, jeżeli masz kwestię dotyczącą swojego życia z Bogiem, to tam jest wszystko. Idziesz do Biblii i tam tego szukasz. Tak? Czasami może być problem ze znalezieniem konkretnej informacji. Ale znowu, to jest problem twój. To jest mój problem, a nie Biblii. Biblia, wierzymy, że Biblia jest wystarczająca. Czyli nie potrzebujesz żadnych innych źródeł, żeby twoja relacja z Bogiem była dokładnie taka, jak Bóg chce. Jeżeli jedynym źródłem informacji w twoim życiu pozostałaby Biblia, tak? Znajdujesz się gdzieś, gdzie nie masz dostępu do żadnej informacji. Twoja pamięć została całkowicie wymazana i masz tylko Biblię, to na podstawie tej Biblii możesz ułożyć relację z Bogiem taką, jaką On chce, żebyś miał. I nie potrzebujesz niczego innego. Znowu, pewne kwestie dodatkowe, tak? Tematyka Biblii dotyczy spraw moralnych, duchowych, wiecznych. Innymi słowy, Biblia nie mówi o naprawie samochodu, tak? O zarządzaniu nieruchomościami, o prowadzeniu handlu elektronicznego, tak? To, Biblia o całej masie rzeczy nie mówi. Po prostu, bo ona ma konkretny cel. Celem Biblii jest przekazać informacje odnośnie Boga i twojej relacji z Nim. To jest zakres, na temat którego Biblia się wypowiada. Tak? Ona czasami wspomina o innych rzeczach, oczywiście. O zwierzętach na przykład wspomina, tak? Wspomina o pewnych geograficznych szczegółach, ale nie jest źródłem wiedzy na ten temat. Oczywiście tam, gdzie Biblia mówi o zwierzętach, też jest dokładnie bezbłędna. Czyli jeżeli w Księdze Joba czytamy o jakimś zwierzęciu, którego dzisiaj nie jesteśmy w stanie zidentyfikować nawet z tego opisu, to nie znaczy, że Bóg sobie wymyślił to zwierzę i że ono nigdy nie istniało. Nie, ono istniało. Takie zwierzę było. Ale to nie jest podręcznik biologii, tak? To nie jest podręcznik geografii. Jeżeli Biblia mówi, że Bóg oparł ziemię na podstawach, to nie znaczy, że to jest, będąc podręcznikiem geografii, że ziemia nie jest okrągła, tylko jest płaska i stoi na jakichś podstawach. Co zresztą niektórzy próbują łączyć, ale to nie o to chodzi. Biblia, mówiąc o innych rzeczach, używa popularnego języka, tak? Ty też, idąc rano, wstając, mówisz, o, słońce wzeszło. Wcale nie wzeszło. Ziemia się obróciła, tak? Ale nikt nie wstaje rano i mówi, o, jak się pięknie dzisiaj ziemia obróciła. Że zobaczyłem słońce. Come on, tak? Po prostu to nie o to chodzi. Dlatego ludzie często próbują przylepić do Biblii łatkę, że ona się myli, wyciągając rzeczy, które nie są zupełnie w polu zainteresowania Biblii, a Biblia odnośnie ich używa popularnego języka, nawet przenośni poetyckich, nawet codziennych słów, tak? I mówią, o, Biblia się myli. Ty też się mylisz milion razy dziennie, mówiąc o rzeczach, o których nie masz pojęcia, bo się nimi nie interesujesz. Tak? Mówisz, że prąd płynie, mówisz, że słońce wschodzi, tak? Mówisz o rzeczach, które tak naprawdę wcale tak nie działają, bo ty się nimi nie interesujesz. Ciebie to nie obchodzi, że tam się elektrony przesuwają, tak? Po kablu. Mówisz, że prąd płynie. Co płynie? Nic nie płynie, tak? Ale to rozumiecie, o co mi chodzi. Biblia ma swój zakres zainteresowania. I w tym jest wystarczająca. Jeżeli chcesz się uczyć geografii, to nie idziesz do Biblii. Ale jeżeli chcesz poznać Boga i wiedzieć, jaką masz mieć relację z Nim, idziesz do Biblii i Biblia ma tam wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania, które Bóg chce, żebyś ty, na które Bóg chce, żebyś ty odpowiedź znał. Biblia ma odpowiedź na wszystkie pytania odnośnie twojego duchowego życia i odnośnie jego relacji z Bogiem. Po prostu. Jest kompletnym źródłem informacji. I ważny czwarty punkt. Jesteś poinformowany i jesteś odpowiedzialny. Biblia, ponieważ jest kompletnym źródłem informacji, ponieważ zawiera wszystkie odpowiedzi na wszystkie duchowe pytania, czyni ciebie odpowiedzialnym przed Bogiem za znajomość tych odpowiedzi. Innymi słowy, nie będziesz mógł nigdy stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Boże, zrobiłem to, to i to, ponieważ ty mi o tym nie powiedziałeś. Absolutnie nie. Wierzymy, że Biblia jest kompletnym autorytetem w sprawach wiary i duchowego życia chrześcijańskiego. Jesteś odpowiedzialny przed Bogiem za to, co tam jest umieszczone. No i kilka wierszy, nie będziemy ich czytać teraz, ale drugi Tymoteusza, to jest przed tym, co wcześniej było cytowane, tak? Tam Paweł pisze, że od dzieciństwa znasz pisma, które mogą cię przysposobić, tak? Do tego wszystkiego dobrego. Księga Mojżeszowa 29-28, to co jest zakryte należy do Boga, to co jawne do nas, żebyśmy to pilnowali. Ewangelia Mateusza 4-4, nie pamiętam co to jest. A, już pamiętam. A on odpowiadając, rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Tak? Czyli każde słowo, które z ust Bożych pochodzi, jest dla nas źródłem wiedzy, życia. Tak? Na tej podstawie my funkcjonujemy. I Jana 6,63. Duch ożywia ciało, nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Czyli w nich jest życie. Więc tak, to są te podstawy, które my mamy, jeśli chodzi o to, co mówi nasz statut. Dobra, mamy 5 minut. Kwestie dodatkowe, o których można coś powiedzieć. Po pierwsze, kanon. Kanon oznacza pewien wzór, tak? Pewną miarę. Samo słowo pochodzi tam z greckiego, pałętało się też po łacinie, po innych rzeczach, oznaczało po prostu jakąś miarę. Tak jak mamy miarkę, tak? Nie wiem, krawiecką, tą techniczną. Kanon oznacza pewną miarę. I tutaj ważna rzecz odnośnie kanonów, co my wierzymy. Samo rozważanie tego jest po prostu bardzo, bardzo rozwlekłe, można powiedzieć. Natomiast w co my wierzymy tutaj w tej kwestii? Że my jako ludzie nie decydujemy, które księgi są natchnione, które nie. Ponieważ one są natchnione dlatego, że Bóg tak zdecydował. My jako ludzie tylko rozpoznajemy, które są natchnione, które nie. Nie wiem, czy łapiecie różnicę, tak? Bo tak naprawdę, no, na tym ludzkim poziomie, no to kto zdecydował, że tu mamy 66 ksiąg? No jacyś ludzie, tak? Najpierw Żydzi, potem w Nowym Testamencie, no, jakiś tam synod się zgromadził w pierwszych wiekach i zdecydował, że są te księgi. I może być takie wrażenie, że to ludzie siadają i decydują, które z tych ksiąg są natchnione. Ale jak wejdziemy do fundamentu tej doktryny, to ważne jest, że to nie my decydujemy. To Bóg zdecydował, a my z modlitwą, rozważnie jako ludzie, mamy za zadanie rozpoznać, które z nich są natchnione, które nie. I tak jak powiedziałem, tutaj są, tu jest całe rozważanie, to by musiał być osobny zupełnie wykład. Są pewne kryteria, którymi ludzie się kierowali, wybierając dane księgi, czy uznając je, rozpoznając je jako natchnione, czy nie. Fakt jest taki historyczny, że pod koniec IV wieku kanon Nowego Testamentu był uformowany. Tak? Czyli tam 390 coś tam był, który 7, tak? Ten w Kartagenie, o ile pamiętam. Wcześniej był jeszcze inny synod, tam było kilka tych synodów, kiedy po prostu, ponieważ zaczęły się pojawiać różne pisma w tych czasach chrześcijańskich, w końcu ludzie wierzący zdecydowali, że no musimy coś z tym zrobić, tak? Musimy zdecydować, które naszym zdaniem Bóg natchnął. Znowu, tu cienka granica, tak? Ale które są tymi natchnionymi, które nie. Pamiętajcie, że to były czasy jeszcze prześladowania chrześcijan. Więc było ważne, żeby pamiętać, za które księgi się dać zabić, za które nie, tak? Że jeśli mam trzymać się Ewangelii Jana, to ja się dam za nią zabić, ale jak dostanę jakiś, nie wiem, Ewangelię Judasza, czy co to było modne parę lat temu, jakoś krążyła, ta, odkopali tą Ewangelię, która była znana już wieki temu, ale odkopali i wielka sensacja, bo Ewangelia jakaś Judasza. No to za Ewangelię Judasza ja mogę ją opluć, spalić i tyle, tak? Bo to ludzka jest rzecz. Więc to nie było tak, jak dzisiaj. Natchnione, nie natchnione. To była kwestia życia i śmierci. Za co się dać zabić, za co nie. Więc usiedli i tych kryteriów używając odpowiednich, stwierdzili, to są księgi natchnione. Tak? No i my mamy to podejście takie jak pierwszy Kościół. Są te księgi tak zwane apokryficzne, są te księgi tak zwane deuterokanoniczne, to czasami się mówi, są te księgi, inne słowo, wtórokanoniczne, tak? W księdze na przykład, w Biblii, w wersji Biblii Tysiąclecia, czy w innych katolickich wydaniach, są dołączone w Starym Testamencie te księgi tak zwane apokryficzne. Tam słownictwo nie jest do końca też precyzyjne, bo Kościół katolicki, z tego co ja czytałem, rozdziela też na wtórokanoniczne i apokryficzne, tam cała jest ta terminologia jakaś. Ale idea jest taka, że te księgi mają jakieś tam natchnienie, ale też nie są na równi z księgami kanonicznymi. Sama nazwa wtórokanoniczne, czyli jakby kanoniczne drugiej kategorii, pokazuje, że nawet Kościół katolicki był ostrożny na tyle, że nie umieścił ich na równi, chociaż w praktyce je traktują na równi, ale w oficjalnej teologii nie umieścił ich na równi z księgami kanonicznymi. I one się tam znajdowały z różnych powodów i z różnych źródeł i z różnych przyczyn. Tak? Częściowo dlatego, że pochodziły na przykład z tłumaczenia, z Septuaginty. Tak? Septuaginta to jest greckie tłumaczenie Starego Testamentu, więc tam ona zawiera pewne księgi i pewne dziwne rzeczy Septuaginta też zawiera. No ale Kościół przejął z Septuaginty, tak? Pewne księgi. Pewne zostały dołączone dlatego, że miały uzasadniać jakieś doktryny Kościoła na przykład katolickiego i były wygodne, żeby były, bo tam coś było napisane. Także z różnych powodów dla nas one mogą być ciekawym źródłem informacji historycznej, kulturowej, ale nie są na równi z pismami kanonicznymi, tak? Czyli księgi apokryficzne, czy wtórokanoniczne, czy jak tam je sobie nazwiemy, nie mają autorytetu takiego jak księgi kanoniczne, te 66 ksiąg podstawowych. Oryginały ksiąg Biblii, to co wspominałem, my... Te doktryny odnośnie werbalnego natchnienia, nieomylności odnosimy do oryginałów. Problem polega na tym, że my oryginałów nie mamy. Tak? Nikt nie trzymał w ręku ze współczesnych ludzi pisma, które sporządził Jan, czy Paweł, czy ktoś inny. Więc można powiedzieć, no dobrze, no to idąc tym tropem, to my tak naprawdę nie wiemy, co tutaj, na przykład w tym polskim tłumaczeniu jest prawdą, czy nie. No, wiemy o tyle, że co do doktryn, co do tych podstawowych doktryn, mamy stuprocentową pewność, że wiemy, co zawierały oryginały. Mamy tyle manuskryptów, mamy tyle kopii, mamy tak stare materiały, nawet z początków Kościoła chrześcijańskiego. Tak? To najstarsze manuskrypty to jest trzeci, nawet z drugiego niektórzy datują pewne fragmenty wieku. Czyli to jest praktycznie początek istnienia chrześcijaństwa. Mamy tyle tych materiałów, że kiedy je porównujemy, i są specjalne instytuty biblijne, które się tym zajmują, mamy stuprocentową pewność, że to, co mamy my dzisiaj, jest odzwierciedleniem, dokładnym odzwierciedleniem tego, co było w oryginale. Nie mamy tej stuprocentowej pewności co do pewnych szczegółów w pewnych miejscach, bo są miejsca, gdzie nadal są dyskusje. Tak? I jeżeli ktoś chce być pewien, to może sięgnąć do źródeł, bo to wszystko jest opisane, opublikowane. W greckim tekście na przykład Nowego Testamentu mamy cały aparat tak zwany krytyczny na dole, gdzie wiersze, co do których są wątpliwości, są opisane. Tak? Jakie są wersje, gdzie te wersje są zawarte. I czasami ktoś może zdecydować. Ale to są rzeczy, które są absolutnie drugorzędne, które nie mają żadnego wpływu na podstawowe doktryny chrześcijaństwa. Tak? Na przykład mamy wiersz: jeśli zgrzeszy brat twój, to idź, i tak dalej. Znacie ten fragment, to w Mateusza, tam jest 18 rozdział. Dobrze, niektóre wersje mówią: jeśli zgrzeszy brat twój przeciwko tobie. Czy to jest różnica? No jest różnica, tak? Czy w ogóle zgrzeszy, czy zgrzeszy przeciwko tobie? Ale tak naprawdę to ten fragment nie ma żadnego wpływu na żadną podstawową doktrynę chrześcijańską. Rozumiecie? Pewne rzeczy co do oryginałów możemy mieć wątpliwości. Mamy fragment w Starym Testamencie, gdzie skrzynia przymierza trafiła do Filistyńczyków, pamiętacie to? I potem oni ją zwrócili i umieścili ją na polu, tam w okolicy, o ile pamiętam, Kiriat Jearim chyba, czy tu się mogę mylić. I mamy w naszym tekście na przykład, że zginęło 70 tysięcy ludzi, którzy do niej zaglądali. No i każdy, kto czyta, okej, 70 tysięcy, to tam jakieś co, zwały trupów leżały przy tej skrzyni. No, w tekście hebrajskim błędy są niesłychanie rzadkie, ponieważ Hebrajczycy, Żydzi przykładali ogromną uwagę do kopiowania i do zachowania oryginalnych ksiąg. Ale też się zdarzają, to jest jeden z tych bardzo rzadkich fragmentów, gdzie jest błąd. Tam najprawdopodobniej jest liczba 70, tak? Gdzieś tam ktoś się pomylił przy przepisywaniu i po prostu no, doszło te tysięcy. 70 ma całkowity sens już, tak? 70 tysięcy tam nawet nie mieszkało w okolicy. Więc są miejsca, gdzie te kopie, czy nasze tłumaczenia mogą się mylić, ale one nie mają żadnego, podkreślam, wpływu na podstawowe doktryny. Więc o ile my wierzymy w natchnienie i werbalną, natchnienie werbalne i nieomylność Pisma Świętego w oryginałach, to możemy śmiało wziąć te tłumaczenie, które mamy, czy tłumaczenia, większość z tych, co używamy, i powiedzieć, to jest natchnione Pismo Święte. W domyśle w tym, co odzwierciedla oryginał, ale mamy pewność, że odzwierciedla oryginał w 100%, w tych podstawowych, najważniejszych rzeczach. Tam jest jakiś promil, który jest niepewny, dotyczący rzeczy bardzo drugorzędnych, tak, pobocznych. Jeśli chodzi o tłumaczenia Biblii, po pierwsze, tłumaczenie nie jest natchnione. Innymi słowy, nie możemy mówić, że ten polski tekst jest werbalnie natchniony. Tak? On jest natchniony tyle, na ile odzwierciedla oryginalny tekst. Natomiast słowa polskich tłumaczy już nie są natchnione. Więc tłumaczenia mogą być lepsze, mogą być gorsze. Tutaj dyskusja trwa latami i tak dalej, i tak dalej. Są ludzie, którzy są bardzo na pewne tłumaczenia nastawieni. Są ekstrema oczywiście, tak? W Stanach jest ruch, który się nazywa King James Only na przykład. I takie ekstremalne odłamy tego ruchu w ogóle. Jest tłumaczenie angielskie, tak? King James. Zresztą też nie jedno, tylko już ich było kilka, które uważają, że tylko to tłumaczenie jest natchnione, tak? To znaczy, jeżeli używasz innego tłumaczenia, to w ogóle nie czytasz Biblii. Tak? Ręki ci nie podadzą, jeżeli używasz innego tłumaczenia. Czasami dosłownie, tak? No ale to są ekstrema. Biblia, tłumaczenia nie są natchnione, są lepsze i gorsze. Tłumaczenie zawsze będzie kompromisem. Dlatego, że tłumaczenie jest lepsze wtedy, kiedy jest bliższe oryginałowi. Im bliższe oryginałowi, tym lepsze. Tak? czyli Stary, Nowy Testament, im bliższy greckiemu tekstowi, tym lepszy. Ale jest drugi element. Im bardziej przystępne dla czytelnika, tym lepsze. I te dwie rzeczy pogodzić, to będzie zawsze kompromis, słuchajcie. Widziałem tłumaczenia, które wiernie było słowo w słowo praktycznie grecki tekst Nowego Testamentu. No ale tego się nie da czytać, tak? Przeciętnie dasz człowiekowi, to nie wie, o co chodzi. Bo jest inna składnia, bo inne pojęcia i tak dalej, i tak dalej. Więc trzeba to przerobić na polski język. Polski język się zmienia, więc tłumaczenia będą się zmieniały, tak? Przykład tej uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, tak? Musiał zostać język uwspółcześniony, bo ta stara była, no czasami się czytało i człowiek albo nie wiedział, o co chodzi, albo się zaczynał śmiać, tak? Bo po prostu inny, albo czerwienić, bo czasami słowa takie, że po prostu człowiek, okej. Okay. Także po prostu to się zmienia. Tłumaczenia są dynamiczne i zawsze będą kompromisem. Zawsze będą kompromisem między literalnością a zrozumieniem. Jeżeli komuś się uda ten kompromis zminimalizować, to jest lepsze tłumaczenie. Jeżeli ten kompromis się rozjeżdża, na przykład są tłumaczenia zwane... O, dokładnie, nazywane parafrazą, tak? Gdzie w ogóle tak jakby nie patrzymy na oryginalny... Patrzymy, ale nie na słowa, tylko oddajemy myśl, tak? No ale te się nie nadają do studiowania Biblii w ogóle. Można je czytać, żeby myśl fajnie sobie odebrać, ale do studiowania nie, bo tam w ogóle słowa się rozjeżdżają z tym, co jest w oryginale. A skoro Bóg natknął werbalnie, to słowa mają znaczenie. No i ostatnia rzecz. Przepraszam bardzo, przejechałem, ale to nic. Interpretacja. Ważna rzecz, bo tak jak Pismo Święte mówi w tym liście Piotra, tam w pierwszym rozdziale, Pismo nie podlega dowolnemu wykładowi. Czyli interpretacja Biblii nie jest dowolna. To znaczy ona jest dowolna w tym sensie, że ty możesz sobie interpretować jak chcesz. Ale musisz pamiętać, że jeżeli Bóg pilnował, żeby tam każde słowo, które jest, było, to znaczy, że dla Niego te słowa mają sens. I zawsze zakładamy, że to, co Bóg chciał przekazać, to przekazał. Czyli interpretacja Biblii nie polega na tym, że my sobie dopasowujemy to do tego, co nam się podoba. Interpretacja Biblii polega na tym, żeby znaleźć tą myśl, którą Bóg tam umieścił. Rozumiecie? My odczytujemy Bożą myśl, a nie konstruujemy swoje pomysły. My odbieramy to, co Bóg tam umieścił. No i oczywiście są różne zasady interpretacji, to na czym my się opieramy tu w naszym kościele, czego chcemy się trzymać, to mamy parę takich zasad. To jest zupełnie też inny temat, ale między innymi to, że Biblia jest wewnętrznie spójna, tak? Czyli ponieważ jest nieomylna, każde słowo jest natchnione, nie może być sprzeczności wewnątrz Biblii. Po drugie, Biblia może wyjaśniać samą siebie, czyli jeżeli mamy niezrozumiały jeden fragment, a drugi fragment, który mówi o tym samym, jest zrozumiały, to możemy ich użyć, żeby sobie wyjaśnić, tak? Po trzecie, bierzemy pod uwagę kontekst Biblii. Bardzo ważna zasada, że nie wyrywamy z kontekstu wierszy, tylko patrzymy na kontekst. Bliższy wierszy, większy jakiegoś fragmentu, jeszcze większy całej księgi i w końcu największy kontekst całej Biblii, tak? Jeszcze jedna bardzo ważna zasada, której my się trzymamy, to to, że interpretujemy Biblię dosłownie, literalnie, poza fragmentami, które wyraźnie wskazują, że literalna interpretacja nie ma miejsca. Czyli jeżeli Pan Jezus mówi na przykład, że ja jestem drzwiami dla owiec, no to wiadomo, tak? To jest przypowiedź, to jest porównanie, to jest zabieg literacki, to nie znaczy, że Pan Jezus jest drzwiami dosłownie, tak? Jeżeli mamy fragment, który mówi o wizji jakiejś, to w tej wizji nie interpretujemy dosłownie. Bo to była wizja, to było jakieś coś, co ktoś widział, nie wiadomo, co to było. Chodziło o to, żeby coś pokazać. Ale jeżeli nie mamy w tekście fragmentów czy wskazówek, które pokazują, że możemy sobie to interpretować inaczej, interpretujemy Biblię dosłownie. Biorąc pod uwagę jej oczywiście kontekst historyczny, kulturowy, gramatyczny, literacki. Psalmy to jest poezja. Nikt poezji nie interpretuje dosłownie. poezja z natury wyraża rzeczy przez porównania, przez różne środki wyrazów literackich. Także mamy pewne zasady, których się trzymamy przy interpretacji. Przykro, musicie sobie je zachować, to znaczy możecie przyjść później i możemy rozmawiać, tak? Natomiast tu już nie mamy czasu. Odnośnie kolejnych spotkań, jak ktoś ma pytania, polecam, tam jest mail, tam jest sposób, jak można przysłać. Wtedy